Kazania pastora Russella, strona 184. Bóg szykujący się do żniwa. Wygłoszone w Glasgow 29 października 1911 roku. A o czasach i o chwilach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Albowiem sami dostatecznie wiecie, iż on dzień pański jako złodziej w nocy, tak przyjdzie. Bo gdy mówić będą, pokój i bezpieczeństwo, tedy na nich nagłe zgnienie przyjdzie, jako ból na niewiastę brzemienną, a nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił. Wszyscy wy jesteście synowie światłości, 1 Tesaloniczan rozdział 5 wersety od 1 do 5. Ogólna skłonność ludzkiego umysłu jest wyrażona w słowach świętego Piotra, który prorokuje o czasie obecnym, że ludzie światowi będą mówić, gdzież jest obietnica przyjścia Jego? Bo wszystko tak trwa od początku stworzenia. 2 Piotra rozdział 3 werset 4. W odniesieniu do świata można się spodziewać niewiedzy na temat boskiego planu. Lecz prawdziwy lud Boży ma obietnicę jego specjalnego pouczenia, także nie musi on pozostawać w ciemności odnośnie boskiego planu. Przez 6000 lat nasz świat był polem walki między potęgami światła i ciemności, prawdy i błędu, sprawiedliwości i grzechu, książę ciemności, inaczej nazywany księciem tego świata. Osobiście kierował swymi siłami oraz panował i nadal panuje nad masami. Książę światłości jest reprezentowany w niezbyt okazałej formie przez ambasadorów, którzy mają od niego szczególne ostrzeżenie, by nie używać cielesnego oręża ani cielesnych metod, lecz w cichości pouczać tych, którzy się sprzeciwiają. Muszą oni być poddani tym zwierzchnościom, które są. Rzymian rozdział 13 werset 1, o ile na to pozwoli ich sumienie, jeśli to możliwe, mieć pokój ze wszystkimi ludźmi, Rzymian rozdział 12 werset 18. Ta próba poddaństwa złym zwierzchnościom jest ciężką lekcją, trudną do nauczenia się, jest to próba wiary i wytrwałości, której wartość trudno jest czasem docenić. Lecz oni muszą kroczyć wiarą, a nie widzeniem, jeśli chcą podobać się wodzowi ich zbawienia. Przez całe wieki wznosiła się z ich serc modlitwa do Boga, dokądże, Panie? Objawienie rozdział 6 werset 10. Rozum utwierdza ich w przekonaniu, że boskim zamiarem nie może być wieczne dozwalanie, by grzech i śmierć zwyciężały. Orka, siew, żniwo. Bóg przedstawia samego siebie jako wielkiego rolnika. Każdy wiek stanowi specjalną porę i przynosi swój własny plon. Każdy wiek ma swój własny czas na oranie pola, sianie dobrego nasienia i żniwo. Jako badacze Biblii, dostrzegliśmy już dzieło dokonane w wieku, który zakończył się potopem, zupełnie odmienną pracę dokonaną w wieku patriarchów i jeszcze inną, dokonaną podczas wieku żydowskiego, który trwał od śmierci Jakuba, a szczególnie od dania zakonu, aż do śmierci Jezusa. 3,5-roczna służba naszego Pana była czasem żniwa dla żydowskiego narodu przy zakończeniu ich wieku łaski albo dnia nawiedzenia. On powiedział do swoich uczniów, jam was posłał rządź to, około czegoście wy nie pracowali, insi pracowali, a wyście weszli w pracę ich. Ewangelia Jana rozdział 4 werset 38. Oranie i siew, związane z dyspensacją żydowską, odnosiło się do dalekiej przeszłości. Niewola egipska przyczyniła się do wykonania orki, podobnie jak ucieczka Izraela z niewoli i 40 lat wędrówki po pustyni, zanim doszli oni do Kanaanu. Danie im zakonu i utworzenie z nich narodu, lekcje z ich ofiar i napominanie przez proroków, wszystko to stanowiło doświadczenie siania nasienia, bronowania i uprawy. Przy końcu ich wieku Jezus zebrał dojrzały owoc tego doświadczenia, tych, którzy zostali przez to uświęceni i rozwinięci pod względem charakteru i posłuszeństwa Bogu. Plon zebrany przez naszego Pana i apostołów w czasie żniwa żydowskiego liczy się w tysiącach. Były one zbierane z judaizmu i spod przymierza zakonu do chrześcijaństwa, zbierane według przymierza stosującego się tylko do Kościoła, który jest ciałem Chrystusa. O tym przymierzu, na mocy którego połączyli się oni z Mesjaszem, Pismo Święte stwierdza: zgromadźcie mi, mówi Pan, świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze. Psalm 50, werset 5. Wszyscy, którzy weszli w związek z Bogiem jako członkowie ciała Mesjasza, przyszli drogą krzyżową, przez uznanie swej własnej niedoskonałości oraz poznanie Jezusa i Jego ofiary jako zadośćuczynienia za ich grzechy i przykrycia ich wad, przez co, i tylko dzięki temu, ofiara ich stała się święta i przyjemna Bogu. Rzymian rozdział 12, werset 1. Ciew następuje po rzęciu. Zbieranie plonu wieku żydowskiego łączyło się z siewem wieku Ewangelii, ponieważ zaproszenie do stania się współofiarnikami Jezusa zostało skierowane do tych, którzy mieli uszy ku słuchaniu wśród narodów oprócz Żydów. Przez 18 wieków trwała ta praca siania, połączona z doświadczeniami bronowania i różnymi formami uprawy. Teraz z kolei doszliśmy w żniwie wieku Ewangelii do czasu rzęcia, czasu zbierania do gumna, za zasłonę, na mocy pierwszego zmartwychwstania. Wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. Daniela rozdział 12, werset 10, oświadcza Pan. Nasz tekst głosi, że wy, bracia, nie jesteście w ciemności w odniesieniu do tego czasu. Z tego wynika, że braci jest w ogóle bardzo mało lub że bardzo wielu z nich nie zostało jeszcze dostatecznie obudzonych do rozpoznania czasów i chwil, w jakich żyjemy. Wielu z braci, wielu ze świata i wielu niezbożnych zdaje sobie sprawę z tego, że żyjemy w dziwnych czasach i w osobliwych warunkach. Jednak próbują oni przekonać samych siebie, że to, co widzimy dzisiaj, jest tylko powrotem do tego, co już wiele razy powtarzało się w przeszłych wiekach. W taki sposób uspokajają samych siebie, mówiąc, pokój i bezpieczeństwo. 1 Tesaloniczan rozdział 5, werset 3. Stanowisko takie zostało przepowiedziane w Piśmie Świętym, bo gdy mówić będą, pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich nagłe zginienie przyjdzie. To tylko wy, bracia, jesteście uprzywilejowani jasnym światłem odnośnie teraźniejszych i przyszłych warunków. My wiemy, że żyjemy w czasie żniwa tego wieku, w czasie obrachunku, w czasie próby, w czasie, gdy pszenica ma być zebrana do niebieskiego gumna, w czasie, gdy pole w ogniu ucisku ma zostać oczyszczone od wszelkiego konkolu, w czasie, gdy ostrze pługa w postaci ucisku będzie przemierzać świat ludzkości, aby go przygotować do nowej dyspensacji, która ma się właśnie rozpocząć. Oracz żeńce zajmie. Przedstawiając boskie metody i szybkie następowanie po sobie wydarzeń w boskim programie, Pan przez proroka mówi nam, że oracz żeńce zajmie. Amosa rozdział 9, werset 13. Każdy szczegół boskiego planu jest tak ściśle umieszczony w czasie, że część dokładnie przylega do części, a dzieło do dzieła. Żniwo obecnego czasu jest zbieraniem plonu wieku Ewangelii, zbieraniem Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach. Żydów rozdział 12, werset 23, Biblia Tysiąclecia, tych, co uczynili z Bogiem przymierze przez ofiarę. Głową świętobliwego Mesjasza, która rozwijała się i została uwielbiona 18 stuleci temu, jest Jezus. Członkowie ciała Mesjasza byli zbierani z każdego narodu, początkowo z Żydów, a potem z innych. Boskie powołanie i wybór świętobliwych ofiarników w obecnym wieku Ewangelii odbywa się z pominięciem podziałów na sekty, denominacje i narody. Zna Pan, którzy są Jego, 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 19. Wiatry przemocy, moce na powietrzu, które na krótko zostaną wypuszczone i wywołają straszliwą burzę, są powstrzymywane aż do zakończenia pieczętowania sług Bożych na ich czołach. To pieczętowanie na czole oznacza umysłową ocenę niebiańskich rzeczy i jest ściśle związane z dziełem żniwa. Popieczętowani to dojrzała pszenica, która jest zbierana do niebiańskiego gumna. Natychmiast po zakończeniu dzieła pieczętowania wiatry zamieszania i ucisku zostaną rozwiązane, zgodnie z zapowiedzią mistrza, a skutkiem tego będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być i jakiego już nigdy nie będzie. Straszne lekcje, jakich wówczas nauczy się ludzkość, wystarczą na zawsze. Kłótnie, nienawiść, złośliwość, anarchia tego dnia uciśnienia są opisane w różnych miejscach Słowa Bożego, Objawienie rozdział 7 werset 1, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 21, Psalm 46 wersety od 9 do 11. Nadchodzący czas uciśnienia jest istotnie zapowiedziany jako czas boskiego gniewu i nie powinniśmy o tym zapominać. Boska sprawiedliwość oburza się na ogólną nieprawość i samolubstwo, ponieważ samolubstwo to tylko inna nazwa grzechu. Każdy grzech jest samolubstwem i każde samolubstwo jest grzechem. Zarządzający przemysłem, edukacją, bogactwami mają dzisiaj więcej możliwości i dlatego więcej odpowiedzialności za swoje postępowanie w stosunku do bliźnich niż ziemscy królowie. Podobnie też przywódcy narodów, prezydenci i sekretarze stowarzyszeń i tym podobne, którzy również są zarządzającymi, ponoszą wielką odpowiedzialność. Wszyscy mogą zauważyć, że ludzkość prędko zbliża się do kryzysu. Niemalże cudowne otwarcie oczu zrozumienia, którym Bóg niedawno obdarzył świat, dało mu mechaniczne i chemiczne wynalazki, które go wzbogacają z zadziwiającą prędkością. Chociaż te błogosławieństwa w znacznym stopniu obejmują szerokie rzesze ludzkości i podnoszą ją na wyższy poziom wygód, jednak to ogólne wykształcenie otworzyło odpowiednio oczy ludzkiego zrozumienia. Prosty lud patrzy ze zdumieniem na przepych bogaczy, tak jak w starożytnych czasach barbarzyńcy patrzyli na wspaniały przepych Rzymu. Są oni zawistni i pragną tego, co nazywają swoim udziałem w hojnych darach rozdawanych szczodrą ręką opatrzności. Gdyby nawet tak znacznie pomnożone wynalazki mechaniczne i chemiczne bogactwa i tym podobne były jednakowo rozdzielone, to wątpimy, czy mogłoby to zadowolić te nowo narodzone umysły. Dwa możliwe rozwiązania. Zdaje się, że istnieją dwa możliwe rozwiązania, po pierwsze, nawrócenie wszystkich bogatych, by stali się świętymi, którym sprawiałoby przyjemność kierowanie strumieniem bogactwa, płynącego obecnie do nich, ku ogólnemu pożytkowi ludzkości z możliwie największym do wyobrażenia skutkiem dobroczynnym albo, po drugie, nawrócenie ludzkich mas do świętości i takie napełnienie ich niebiańskimi nadziejami i perspektywami, by nie zwracali szczególnej uwagi na dobra ziemskie i ich nie pragnęli, ale raczej cieszyli się, że są ubogimi na tym świecie, ale bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa Niebieskiego, Jakuba rozdział 2 werset 5. Jesteśmy tego zdania, że żadne z tych rozwiązań nie jest wykonalne. Nie możemy uwierzyć, by którekolwiek z nich miało szansę powodzenia i dlatego musimy wierzyć w to, czego uczy Biblia, że wkrótce nastąpi straszne starcie pomiędzy obiema klasami, ponieważ żadna z nich nie może być w pełni nawrócona na drogę Pana. Jak radzi jesteśmy, widząc, że Biblia wskazuje, iż następstwem tego starcia będzie wieczny pokój, sprawiedliwe, miłujące, bezstronne, zadowalające uporządkowanie ziemskich spraw pod wspaniałym panowaniem Mesjasza przez 1000 lat. Boskie postanowienie. Niektórzy mogą zapytać, czy rząd ustanowiony przez Mesjasza lub innych nie napotka takich samych trudności. Czy element samolubstwa nie pozostanie na zawsze utrwalony w ludzkim sercu i czy nie będzie to oznaczać, że przez całą wieczność będą się ścierać samolubne interesy? Odpowiadamy, że nie. Boski plan doskonale rozwiązuje ten problem. Jezus pokazał swoją bezinteresowność w stosunku do ziemskich rzeczy. Oddanie przez Niego własnego życia nie tylko świadczy o Jego wierności względem sprawiedliwości i woli Ojca, ale również o Jego bezinteresowności, o Jego miłości. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Ewangelia Jana rozdział 15 werset 13 nowy przekład. Ten przyjaciel ludzkości ma być wielkim królem świata w nowej dyspensacji, a jego współtowarzyszami w królestwie, klasą oblubienicy, będą tylko tacy, którzy posiadają jego ducha i usposobienie posłuszeństwa względem woli Ojca, samopoświęcenie i miłość dla bliźnich, niesamolubną miłość. W obecnych warunkach nie zawsze mogą być oni rozpoznani, a ich prawdziwy i niesamolubny charakter zrozumiany, ponieważ mają oni skarb w naczyniach glinianych, które nie zawsze w pełni wyrażają ich prawdziwą uczynność serca. 2 Koryntów rozdział 4 werset 7. Bóg postanowił, że ci z nich, którzy okażą swoją bezinteresowność serca i wierność Panu, otrzymają przy zmartwychwstaniu nowe ciała, bywa wsiane w niesławie, a będzie wzbudzone w sławie, bywa wsiane w słabości, a będzie wzbudzone w mocy, bywa wsiane ciało cielesne ze słabością Adama i cielesną niedoskonałością, a powstaną ciała duchowe, doskonałe, dokończone, bez żadnych braków. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 42 do 44. W połączeniu ze swoim Odkupicielem będą oni stanowić klasę królestwa, która będzie panować nad światem przez 1000 lat pod przywództwem Jezusa. Z pewnością możemy im wierzyć i mieć do nich zaufanie. Fakt, że Bóg ich wybrał i chętnie odda im panowanie nad światem na 1000 lat, jest niewątpliwym świadectwem ich godności i zdolności. Ten rząd nie będzie republiką, lecz monarchią, teokracją, boskim królestwem. Chrystus i Jego oblubienica będą królem i królową nowej dyspensacji, usuwając szatana i upadłych aniołów, którzy panowali przez wieki. Królestwo Boże będzie niewidzialne, tak jak niewidzialne jest królestwo ciemności. Będzie ono działać przez ludzkie czynniki, jak i to inne, ale nawet jego ludzcy przedstawiciele są ustanowieni. Pismo Święte informuje nas, że święci wieku żydowskiego i poprzednich będą książętami po całej ziemi, będą reprezentować królestwo Mesjasza pomiędzy ludźmi. Oprócz tego będą oni ludźmi doskonałymi, stawszy się takimi poprzez udział w zmartwychwstaniu do życia. Jakże to piękna perspektywa. Psalm 45 werset 17. Czas uciśnienia, choć okropny, będzie jednak krótki, na co wskazuje straszny ucisk, jaki spotkał naród żydowski po żniwie ich wieku. Potem nastąpi proces zrównywania, który w Bożym porządku okaże się błogosławieństwem dla każdego. Innymi słowy, socjaliści i anarchiści nie są zbyt daleko od poprawnej koncepcji tego, co powinno ostatecznie zapanować, ale bardzo się mylą odnośnie metod, jakimi powinno się to osiągnąć. Ich próba przejęcia sterów w sprawach świata ukazuje zupełny brak oceny potężnych wpływów, z jakimi chcą się zmierzyć. Ich wysiłki jedynie przyspieszą nadejście dla nich samych i dla innych strasznego ucisku, jaki zapowiada Pismo Święte. Lud Boży ma wyraźną przestrogę, aby trzymać się od tego z daleka, nie może się on mieszać z tymi zwierzchnościami, które są obecnie. Oni muszą polegać na Panu, a nie na użyciu broni cielesnej. Święty Jakub, pisząc na ten temat i ogłaszając nadchodzący ucisk, stwierdza, że będzie on szczególnie surowy dla bogatych. Nuż teraz, bogacze, płaczcie, narzekając nad nędzami waszymi, które przyjdą. Jakuba rozdział 5 wersety od 1 do 7. Niezawodnie ucisk ten dotknie także biednych, lecz im wyda się on mniej surowy, ponieważ oni przyzwyczaili się do niedostatku. Lud Boży otrzymał poselstwo, przetoż, bracia. Bądźcie cierpliwymi, albowiem się przybliża przyjście Pańskie. Jakuba rozdział 5 werset 7. Przetoż oczekiwajcie na mnie, mówi Pan. Sofoniasza rozdział 3 werset 8. Szukajcie sprawiedliwości, snać się ukryjecie w dzień zapalczywości Pańskiej. Sofoniasza rozdział 2 werset 3.